Czy ma pani taki głos, jaki myśli, że ma, czy inny? Takie pytanie przyszło od mojego słuchacza, no chyba jedno z najciekawszych, jakie kiedykolwiek dostałam. Odpowiem na nie oczywiście. Opowiem też w tym odcinku o tym, jak to jest działać w sieci po dziennikarsku. Jak się popularyzuje w wirtualnym świecie muzykę, no bo właśnie to staram się robić na różne sposoby. Podcast jest jednym z nich. Zatem, jak to jest mieć podcast? Świetna ku takim zwierzeniom okazja był mój podcast o muzyce filmowej Score and the City w sierpniu 2025 roku. Skończył 5 lat. Zapraszam. Muszę tu na początek dodać, że te 5 lat od 2020 roku, kiedy zaczynałam do dzisiaj, to jest czas chyba największych zmian, jakie obserwowałam kiedykolwiek. Nawet nie technologicznych, te też są oczywiście, a zmian w podejściu do dziennikarstwa, zmian w prezentowaniu treści i odbieraniu tych treści. A uwierzcie mi, wiem co mówię, bo jestem dziennikarką od niemal 25 lat. Zaczynałam pracę w roku maturalnym, całe swoje dorosłe życie jestem z mediami, żyję z mediami. Dla tych, którzy są tutaj ze mną od niedawna, małe takie uzupełnienie, zaczynałam w radiu i w prasie lokalnej, potem przez 15 lat pracowałam w radiu RMF Classic, jednocześnie pisząc, współpracując z telewizjami. A dzisiaj sama sobie jestem redakcją, cały czas piszę o muzyce i mówię tu w podcaście, ale nie tylko, bo też podczas koncertów, które prowadzę. A skąd pomysł w ogóle na ten odcinek, taki trochę nietypowy? No stąd, że zauważyłam właśnie duże zmiany dookoła, czasem i mnie one popychają w jakąś stronę, żeby zrobić coś tak jak wszyscy. Próbuję tych nowinek, ale zauważyłam, że niektóre rzeczy robię jednak niezmiennie po swojemu. Nie z oporu, ani z uporu. Nie dlatego, że jestem czemuś przeciwna, na przykład wideopodcastom. O tym powiem więcej, ale nie o tym, dlaczego jestem przeciwna, bo nie jestem. Ale dlatego, że robię tak, jak czuję. I wierzę, że w tym tylko jestem gdzieś tam prawdziwa. Nie ma nic gorszego niż udawanie, że jest kimś innym. To po prostu chyba w mediach nigdy się nie sprawdza. Spytałam więc samą siebie, dlaczego wolę po swojemu i dzisiaj chcę wam na to pytanie odpowiedzieć. 4 punkty sobie zapisałam w notatkach, więc lećmy z nimi. Po pierwsze, moja dziedzina. Słuchajcie, ja wiem, że temat, który poruszam w sieci, to jest nisza nisz. Wszyscy kochamy muzykę filmową, kochamy kino i muzykę w ogóle, chodzimy na koncerty, ale co innego to lubić, chociaż i tak uważam, że to nie jest tak, że wszyscy kochamy muzykę w ogóle i chodzimy do kina, że to jest jednak pewna bańka. No i co innego lubić to, a co innego lubić o tym czytać i słuchać, mieć na to czas, chcieć poszerzać swoją wiedzę, horyzonty. Nie wygram z tematyką kryminalną w podcastach, z psychologią, ze zdrowiem, z podróżami. Myślę, że mogłabym zacząć prowadzić taki podcast w trendach. Ale tego nie robię i nie chcę. To jest jeden z tych punktów działania po swojemu. Zajmuję się muzyką filmową od 20 lat. W nic innego nie weszłam w życiu tak głęboko. Naprawdę chcę się z wami dzielić ciekawostkami, historią, biografiami, rozmowami, nawet jeśli nigdy tutaj nie będzie setek tysięcy słuchających. Dlaczego tak się upieram przy tym? No bo tutaj wiem, że to jest moje. I będzie mi miło, jeśli wy poczujecie, że słuchacie muzyki nieco inaczej po jakimś moim odcinku czy koncercie, który prowadziłam. A jaki to ma wpływ na nasze życie? Może mieć ogromny. Na rozmowy z dziećmi, na wrażliwość społeczną, na świadomość naszej historii, na wiele, wiele różnych rzeczy. Ale to jest też tak, że moja dziedzina jest dziedziną szalenie trudną do pokazania w internecie. Film ma zdjęcia, sztuki wizualne są na czymś zapisane. Łatwo się tym posłużyć. Obrazy są albo wolne od praw, albo funkcjonują na pewnych zasadach w dostępie publicznym. Książki można cytować, można o nich opowiadać. Muzyki nie widać, fizycznie jej nie ma. I trochę też jest tak, że każdy z nas słyszy ją inaczej. A kiedy już jest zapisana na jakimś nośniku, w teledysku, na koncercie, nigdy się nie da pokazać jej w 100%, o ile w ogóle jest na to prawna zgoda. To jest bardzo trudne. Wyobraźcie sobie, że chcę wam dać rolkę o jakimś utworze, którym się zajmuję i którym chcę was zarazić. Ale nie mam tej muzyki, nie mam tego artysty. Jak to pokazać wizualnie? Większość użytkowników sieci podobno ogląda w ogóle rolki na wyciszonym telefonie, więc nawet jeśli znajdę taką piosenkę i będę mogła ją legalnie podłożyć pod krótkie wideo, no to być może wy tego w ogóle nie usłyszycie. I mówiąc to wszystko, wcale się nie skarżę. O muzyce pisze się od wieków. Też tutaj to przetrwam, nie ma problemu. A w sieci można dzisiaj naprawdę bardzo dużo. Granicą jest tylko ludzka wyobraźnia. Gdzieś tam jednak te rolki stanowią dla mnie takie internetowe wyzwanie. Pytanie, czy wszystko musi być rolką? Nie musi. Często moim celem jest właściwie głównie to, żebyście spojrzeli w oczy kompozytorowi, który nie żyje od kilkudziesięciu lat, ale jego muzyka wręcz przeciwnie, żyje i ma się świetnie. Muzyka popularna, ta naprawdę popularna muzyka pop na przykład, ma nieco łatwiej. Są tutaj wywiady, teledyski i obecność w internecie samych żyjących artystów, o których opowiadamy. Na pewno łatwiej jest mówić o Hansie Zimmerze, który ma wszędzie konta i można coś udostępnić, czymś się posłużyć, niż o na przykład Karlu Zygmanie, o którym wam ostatnio opowiadałam w cyklu piosenkowym, autorze słów do Where Do I Begin z filmu Love Story, z którym nie znalazłam nawet porządnej jednej rozmowy w sieci, a którego szczyt pracy przypada na lata 50., 60. i 70. i który to Karl jest przeciekawą osobą, ale zastanawiam się, jak wam mogę go przedstawić w taki sposób dzisiaj atrakcyjny, jak się łapie internetowego obserwatora w tym przepastnym oceanie pełnym wszystkiego. No, to Karl napisał w jednej z piosenek, powtarzane dzisiaj na murach i na chodnikach zdanie: ciesz się życiem, bo jest później niż ci się wydaje. I zrobił to w 1950 roku. Tak, pisanie i mówienie o muzyce nadal jest jak taniec o architekturze, z tym się zgodzę. Myślę, że przez te wszystkie lata znalazłam jakiś swój sposób. Przede wszystkim moją misją od wielu lat jest historia. Historia muzyki filmowej i popularnej także. Nie ścigam się z nowościami, chociaż chętnie się nimi dzielę, jeśli są tego warte. Zdarza się, że kompozytorom, o których piszę, nikt w Polsce dotąd nie poświęcił większej uwagi, chociaż ich dzieła wszyscy doskonale znamy. Zapisuję te nazwiska. Proszę was, abyście wysiedzieli w kinie do końca napisów i zobaczyli, kto tam jest. Świętuję urodziny tych artystów. To jest takie moje dziękuję w ich stronę, bo wielu z nich nie doczekało sukcesów za życia. Opowiadam o muzyce poprzez wspomnienia twórców, poprzez atmosferę. To, jak łączy się z naszym tu i teraz, to jest dla mnie ważny element. Poprzez ciekawostki wykonawcze i szyfr, jaki ma często ta muzyka zapisany w strukturze. Nie wiem, jakiś interwał został użyty celowo, bo coś nam mówi, jakaś tonacja, jakiś inny zabieg muzyczny. To jest bardzo dużo przykładów. Mój język jest takim językiem prostym, konkretnym, raczej zwięzłym, mam nadzieję. I chciałabym po prostu przekazywać wam myśl muzyczną. I liczę, że wy tę podróż podejmiecie dalej i będziecie chcieli dalej odkrywać. Punkt drugi. Formy dziennikarstwa w sieci. No to brzmi jak zajęcie na jakiejś poważnej uczelni, ale to w ogóle nie o to chodzi. Ależ to się w ogóle wszystko zmieniło, odkąd ja się uczyłam pisania artykułów, mówienia przez radio, samo sformułowanie, mówić przez radio chyba już w ogóle wyszło z użycia. Uczyłam się na przykład, jak w tym radiu zapowiadać godzinę. Jak mówić, że jest na przykład, nie wiem, 15 po trzeciej po południu. 15:15. No właśnie, czy to jest 15:15? I mnie uczyli, że to powinno być tak, że do wpół do mówimy, że jest po którejś godzinie, a za od wpół do pełnej, że jest za ileś tam konkretna godzina. Co wydaje się takie dosyć logiczne, prawda? Bo radia słuchamy nie widząc. I jeśli nie widzimy, to dużo bardziej do wyobraźni przemawia, że jest 18 minut do 5 albo do 12, albo że jest 16 minut po 8 rano, niż takimi tylko cyferkami. Ale zauważyłam, że dzisiaj w radiu już właściwie nikt tego nie robi. I chyba jestem jedyną osobą, która jeszcze o tym opowiada czasem studentom. Kilka tygodni temu przeczytałam też wstrząsający artykuł o tym, że niektórzy, nie wiem jak ich nazwać, podcasterzy, twórcy internetowi, nie wiem, nagrywają same rolki, nawet nie pełne odcinki podcastów, same tylko rolki dla wyświetleń. To był artykuł w prasie branżowej, więc nie mam powodu, aby nie wierzyć. A ja jestem z czasów audycji radiowych, w jeden dzień w tygodniu, o danej godzinie, na które się czekało, których się słuchało zawsze, których się nie dało powtórzyć. Czasem się nagrywało na kasety. Z drugiej strony podcast, no to też jest w miarę nowe narzędzie. 20-letnie, ale jednak wciąż nowe zjawisko. Więc ja do tych zmian i nowości podchodzę naprawdę racjonalnie, z otwartością, ale zawsze szukając chyba dwóch rzeczy. Stylu i jakości. Rolka, czyli krótkie wideo na Instagramie, na Facebooku, w mediach społecznościowych, to jest dla mnie też w sumie jakaś forma dziennikarstwa, ale dosyć tajemnicza jeszcze. Cały czas się nad nią zastanawiam. Nie mam wątpliwości, że może być taką formą dziennikarską. Ludzie wspaniale poprzez rolki na przykład edukują, mówią o języku, pokazują sztukę, pokazują nam świat. Nie wiem, czy ja tak umiem, nie wiem, czy będę to eksplorować. Na razie wciąż czuję, że może to jeszcze nie jest tak do końca moje, ale te rolki się zdarzają i będą się zdarzać oczywiście. Dobrze, że mam tę świadomość, że coś jest moje albo coś nie jest. Może być też tak, że ja tutaj uprawiam jakąś filozofię, której te rolki w ogóle nie potrzebują i gdyby, nie wiem, podziwiani przeze mnie artyści na przykład dwudziestolecia międzywojennego żyli dzisiaj, też kręciliby rolki i mieli z tego wiele satysfakcji. Bardzo bym chciała zobaczyć, jakie rolki na przykład proponowaliby nam artyści kabaretu, kina i literatury lat 20. czy lat 30. Z punktu widzenia osoby scrollującej, uwierzcie mi, trochę to wygląda inaczej niż z punktu widzenia osoby, która musi wam coś dać. Inaczej jest, kiedy ja wiem, że chcę poruszyć jakiś temat, o czymś opowiedzieć, zaciekawić was czymś i szukam na to sposobu i zastanawiam się, jak to zrobić, a tu ten internet pędzi po prostu w takim tempie, że sama nie wiem, jak się w tym odnaleźć, a co dopiero jak w tym was poprowadzić. No z całą pewnością są tacy właśnie twórcy internetowi, którzy zasłużyli na miano twórców. Dzisiaj sieć to jest potężna, osobna, dająca wielkie możliwości scena. Nie mam żadnych wątpliwości. Moją ulubioną formą, poza podcastem oczywiście, są po prostu wpisy, stare, dobre wpisy. Ja, Staroświecka i moje wpisy. Traktuję je jak małe felietony, taki rodzaj kontaktu z czytającymi też na pewno. Lubię odkrywać rzeczy razem z wami i wtedy piszę bardziej osobiście albo z miejsc, w których jestem. Do tego zdjęcia wybieram tak, aby były ciekawe, jakoś może niekoniecznie super najładniejsze, ale intrygujące. Podpisuję autorów, staram się zawsze. To samo się tyczy wszystkich innych materiałów. Zawsze podaję źródło, jeśli to jest tylko możliwe. I dla mnie to jest naprawdę ważna część bycia w sieci, taki szacunek wobec innych. W tym roku z okazji urodzin kina, 130 lat minie w grudniu, odkąd kino w takim znaczeniu, jakie znamy dzisiaj, istnieje. Z tej okazji podjęłam wyzwanie regularnych wpisów w każdy poniedziałek i piątek, dwa filmowe dni. Nie zaczyna się zdjęć w poniedziałek, a w piątki wchodzą premiery. I to jest taka moja mała historia muzyki filmowej. Jestem teraz około roku 1970, jeszcze przede mną 50 lat i 4 miesiące, więc może się wyrobię, ale muszę przyznać, że takie pilnowanie siebie poniedziałek, piątek, zawsze coś, mało tych poniedziałków i piątków ominęłam, to jest wysiłek, to jest praca, to nie jest coś, co robię hobbystycznie i mogę to gdzieś tam odłożyć, bo tutaj tak samo jak w podcastach, o czym jeszcze będę mówić, liczy się dyscyplina. Dbam też o język. Na bank mi się zdarzają wpadki, jak każdemu, ale to nie o takie dbanie mi chodzi. Ja po prostu staram się pisać po ludzku, ale jednak w miarę jak najstaranniej umiem. Przykłady. Cudzysłów u mnie będzie polski, czyli na dole i na górze, te kreseczki, przepraszam, nie wiem jak to się tak profesjonalnie nazywa, no bo w wielu miejscach dzisiaj z wygody, dlatego też, że urządzenia nam podpowiadają taką opcję, nie wiem, na przykład mój hosting podcastowy zawsze stawia te górne kreseczki, więc ja muszę to zmieniać albo pisać gdzieś indziej na boku w notatkach i kopiować, żeby on to zczytał, tak? Tak też może być. No ale jesteśmy w Polsce, ja używam języka polskiego, więc dbam o to. W ogóle u mnie cudzysłów jest, bo w wielu miejscach widzę tytuły książek i filmów zapisywane bez niego. Lubię też interpunkcję i używam, może nawet czasem nadużywam, a to też nie zawsze i nie wszędzie. Dużymi literami piszę tylko to, co w języku polskim tak właśnie jest pisane, a z języka angielskiego kopiujemy nie tylko ten cudzysłów, ale też właśnie zapisywanie dużymi literami wielu rzeczy, które zapisywane w taki sposób w ogóle nie muszą być i im to nie dodaje jakiegoś specjalnego animuszu. Myślę, że mój język też dojrzał. Wielu rzeczy się nauczyłam późno i bardzo polecam. Sprawdzam wszystkie nazwiska, wszystkie tytuły. Układam posty graficznie, by łatwiej się na nie patrzyło. No taką sobie drogę wybrałam. A właściwie idę nią od tych 25 lat. Zdobywałam wiedzę o dziennikarstwie w nieco innych czasach i jest to dzisiaj część mojej tożsamości. Z drugiej strony mówiłam, że szukam u innych, co to ja mówiłam, stylu i prawdy, i szczerości. No właśnie, jeśli ktoś ma taki styl i łamie wszystkie moje zasady, ale robi to konsekwentnie, stylowo, pięknie, po swojemu, no to do takiego kogoś też będę kochać i śledzić. Padło pytanie od was o język. A tutaj konkretnie o rozpalający wszystkich temat feminatywów. Co do języka, no robię wszystko, aby takim samym językiem mógł być napisany mój tekst w gazecie, co post w mediach społecznościowych. Tylko nie mam korekty, a w gazetach są, więc czasem może te wpadki. Feminatywy rozumiem i stosuję tam, gdzie ma to sens, tam, gdzie sobie ktoś tego życzy. Tu też przeszłam długą drogę. Pamiętam swoje pierwsze wizytówki, takie poważne w radiu, kiedy wręcz zażądałam, aby na tej wizytówce było dziennikarz-prezenter. Ta forma żeńska kompletnie wydawała mi się bez sensu. Dzisiaj jestem już z wielką radością dziennikarką, podcasterką, popularyzatorką, pedagogzką, chociaż wciąż konferencjerem. To budzi pewne wątpliwości. Miałam taką sytuację na jednym z festiwali, kiedy dostarczyłam swoją taką notkę biograficzną. No i tam właśnie widniało słowo konferencjer w tej męskiej formie. I zwrócono mi uwagę, że wszystkie notki biograficzne pań biorących udział w tym festiwalu są jednak pełne tych feminatywów, ta odmiana jest, więc głupio wygląda ten mój jeden konferencjer taki męski. I ja wtedy z szacunku do festiwalu, ale też żeby pozostać wierna sobie, po prostu przerobiłam tę notkę tak, aby nie musieć tego słowa konferencjer używać. Jeśli chodzi o mnie, to mojej kobiecości w niczym to słowo nie przeszkadza, ale bardzo szanuję tych, którzy chcą ten język uelastyczniać i zmieniać. Stąd też ja czasem po prostu idę na kompromis i robię to z uśmiechem. Jeśli jest kobieta, która walczyła o to, aby być prezeską, dyrektorką, to ja na przykład zapowiadając taką osobę na scenie, powiem to głośno i z dumą. Choć i tutaj mam problemy, przyznam, że zasięgam języka, nomen omen, ale nikt mi jeszcze nie dał jasnej odpowiedzi. Przykład pierwszy z brzegu. Mamy prezydentki już, tak? Jakichś stowarzyszeń, różnych fundacji, zespołów, ale te grup, ale też miast oczywiście. I o ile samo słowo prezydentka wydaje się dosyć jasne, no to jest taki moment w moim życiu konferencjerskim, kiedy ja się muszę czasem zwrócić do takiej osoby i powiedzieć, na przykład, żeby zabrała głos, tak, poprosić. Jeśli mam prezydenta, robię to pani prezydencie, uprzejmie proszę o zabranie głosu. Jak zrobić z prezydentką? Czy powiedzieć pani prezydentko? Tutaj dlatego się waham, dlatego że miałam taką sytuację, kiedy zwrócono mi uwagę, że to już nie jest forma, której by sobie pani życzyła, więc już nie pani prezydentko, ale z powrotem pani prezydent. I to namieszało mi w głowie kompletnie i cały czas się zastanawiam, jak z tego wybrnąć, a takich przykładów jest więcej. Wszystko to, o czym mówię, ma związek z uprawianiem dziennikarstwa w sieci i uważam, że post też może być formą dziennikarstwa, jak artykuł w gazecie. Często w moich postach znajdziecie na zdjęciu mnie, różną. Ja mam różne twarze. Część to są te piękne suknie z koncertów, to jest pełny makijaż, fryzura, czyli taka ja po paru godzinach pracy nade mną, różnych ekip beauty, ale czasem też są to zdjęcia w dresie zwyczajne. Coraz częściej są to zdjęcia w ogóle bez makijażu albo takie domowe, codzienne. Czy post ze mną przykuwa waszą uwagę mocniej od postów beze mnie? Jeśli ktoś chciałby na to pytanie odpowiedzieć, to ja będę bardzo wdzięczna. Bardzo. Moją relację z algorytmem, no bo wiadomo, że te zdjęcia to właśnie ma być taka zachęta i przykuwanie uwagi. Moją relację z algorytmem określiłabym następująco. Wiem o nim i staram się mu nie przeszkadzać. Ale czemu pomagam? Jestem na Facebooku, jestem na Instagramie, TikTok jeszcze mnie nie porwał, chociaż obserwuję, co się tam dzieje. Nie zapominajmy, że media w sieci to również portale, to nie tylko media społecznościowe, ale również portale, w tym mój ulubiony portal Lente, gdzie zawsze znajdę coś dla siebie, portal Julii Wolner o kulturze śródziemnomorskiej. To są też blogi, ostatnio newsletter, sama się zastanawiam, czy nie wypuścić takiego newslettera. Czytalibyście, chcielibyście parę słów ode mnie, powiedzmy raz na tydzień albo dwa tygodnie przeczytać. To są też radia internetowe, to jest YouTube, tak, na YouTubie też można słuchać Score in the City, mojego podcastu, więc to nie tylko media społecznościowe, ale te media społecznościowe stały się takim nowym medium i no i są w tym bardzo silne, muszę przyznać. A teraz o podcaście. Jak to jest mieć podcast? Wspaniale. Wspaniale wtedy, kiedy twój podcast dostaje nagrodę w konkursie Podcast Roku. Mnie się to zdarzyło, jestem przeszczęśliwa. Wspaniale jest wtedy, kiedy ludzie mówią, że słuchają. Wspaniale jest wtedy, kiedy podcast jest dumnym partnerem festiwalu albo innego wydarzenia. Kiedy ładuje się nowy odcinek i widzę go w sieci, a potem widzę, że wy go słuchacie. A czego nie widać, i co jest pewnie może mniej trochę wspaniałe, nie widać ogromnej dyscypliny. Mój podcast jest w internecie od 5 lat, a to oznacza, że od 5 lat z małą przerwą na pisanie książki o Wojciechu Kilarze miałam taką. Właściwie regularnie nagrywam. W tych miesiącach, kiedy kompletnie nie mam czasu, zdarza się tylko jeden odcinek, ale są takie miesiące, kiedy odcinków jest na przykład 5 czy 4. Mam w tej chwili blisko 170 odcinków. Niech każdy ma średnio 30 minut, chociaż oczywiście są dłuższe i krótsze. Policzmy, to jest 5100 minut, jeśli dobrze liczę. 85 godzin w sieci, co oznacza 2 razy tyle nagrań. Każde 10 minut montuje się 2 razy dłużej. Co najmniej 2 razy dłużej. Reportaże to jest jeszcze bardziej żmudna praca, bo tu się myśli długo nad koncepcją, próbuje, czasem tygodniami to trwa. A to jest tylko moja praca, bo są jeszcze ze mną Paulina, która szykuje grafiki, no i najwspanialszy pracujący ze mną od 20 lat mój producent Michał Woźniak. Michał, słuchasz tego na pewno, więc może zjemy coś słodkiego z tej okazji 20-lecia i popijemy lemoniadą. Startowałam z podcastem w dość przełomowym momencie w moim życiu. Odeszłam wtedy z radia po 15 latach. W sumie z radia w ogóle jako z mediów po 19. No ale świat też był w przełomie, była pandemia. Nasza uwaga mocniej niż kiedykolwiek wcześniej skierowana została na kontakty wirtualne. Podcasty już wtedy istniały. Moja decyzja o założeniu swojego nie miała związku z pandemią, raczej z tym, że właśnie chciałam utrzymać działalność audio. Po odejściu z radia sporo słuchałam sama, zresztą do dzisiaj jestem heavy userem podcastowym. Zaczynałam przygotowana, od 19 lat robiłam radio, więc przygotowanie, nagrywanie treści audio, obróbka, to nie stanowiło dla mnie problemu. I wiecie co? Nie wiem, czy to jest plus, tak jak dzisiaj sobie o tym myślę, bo w podcastach nie chodzi o popisy, ani technologiczne, ani żadne inne. W radiu też nie o to chodzi, ale ponieważ tam jest cały ten sztab ludzi, ta atmosfera tego studia radiowego, to zawsze jest takie trochę bardziej uroczyste. O co chodzi w podcastach? Znowu, o styl, o prawdę, o szczerość. Lubię to powiedzenie, że dobry podcaster nagra pasjonujący odcinek nawet na pilocie od telewizora. Być może radiowy warsztat trochę mi wręcz przeszkadza, bo staram się, żeby było idealnie, tak po radiowemu. A ani w dzisiejszym radiu, ani tym bardziej w sieci nie chodzi o perfekcjonizm. Staram się go trochę oduczyć. Mała anegdota. Kiedyś mieliśmy jeszcze w radiu taką rozmowę o tym, w którą stronę radio pójdzie i czego by słuchacze chcieli. I wpadliśmy na taki pomysł, czy nie zrobić by takiego programu z nowościami płytowymi, kiedy słuchacz byłby z nami od momentu odpakowywania płyty z folii. Ten szelest folii też by tam był. Pomysł jest ze mną do dzisiaj nie dlatego, że chciałabym go zrobić, ale właśnie dlatego, że to chodzi o taką prawdę, o przeżywanie i robienie rzeczy razem ze słuchaczami. Podcast o muzyce filmowej Score in the City jest do słuchania w internecie, wiadomo. Staram się go jednak mimo wszystko nagrywać z radiową czułością. Mam w domu małe studio. Miałam też większe studio w swoim poprzednim mieszkaniu w Holandii. Mam klasyczny sprzęt reporterski i taki do podpięcia, czyli taki bardziej właśnie podcastowy. Mam ich kilka, by żonglować w zależności od tego, co potrzebne. Ja ten swój sprzęt kompletowałam właśnie z tym radiowym zapleczem, ale taki bazowy, dobry sprzęt kupicie za kilkaset złotych, za 1000 złotych, bo nie on się liczy, a to, co macie do powiedzenia. I producent też nie jest potrzebny. I super grafiki też nie są potrzebne. Wierzę bardzo w to, że jeśli się ma coś do powiedzenia, to ten podcast się obroni. Oczywiście marketing, promocja to inna sprawa. Ale przede wszystkim treść. I to, kto mówi i o czym. Sama nagrywam wszystko sobie, sama sobie montuję. Przy dłuższych formach oczywiście i przy postprodukcji jest ze mną Michał, ale to znowu raczej jest sposób pracy, który wybrałam i któremu jestem wierna od lat niż konieczność. Moje odcinki, poza paroma wyjątkami, są materiałem audio, a wśród nich są eseje, są reportaże, są opowieści biograficzne i wywiady. Mój podcast to jest taki podcast, który nie śmiga po necie we fragmentach wideo. Z całą pewnością widzieliście takie rolki. Parę innych znakomitych podcastów, których słucham, też nie. Trochę mnie to uspokaja. Wiem, że dzisiaj się liczy obraz, wiem, że go nie mam i być może na tym tracę. Wiem również, że rozmowa jest takim doświadczeniem intymnym. Często uderzają mnie w rolkach, na przykład z fragmentami podcastów, takie bardzo bliskie kadry. Nie ma chyba nikogo, kto wyglądałby w nich dobrze. Ja chcę dawać swoim gościom poczucie bezpieczeństwa, uwolnić trochę od nieustannego pilnowania wizerunku, bo i tak to robimy, otoczyć opieką dobrego spotkania. Tak sobie o tym myślę, dlatego też na tę formę wideo się nie decyduję tak często, jakbym mogła, jakby podpowiadały trendy, jakby może było dla mnie lepiej. Za to mam taką satysfakcję z tego, że jak poleci łza, to tylko ja ją widzę i mogę co najwyżej o niej opowiedzieć. Trochę tak jak w radiu, kiedy wizji nie było. I chyba też dlatego podcast jest dla mnie przede wszystkim treścią do słuchania. I sama jestem taką słuchaczką. Słucham w momentach, w których nie mogłabym się skupiać na wizji. Słucham w samochodzie albo przy wykonywaniu jakichś takich prostych, mechanicznych czynności. Wizja nie jest mi potrzebna. W głosie, w dźwięku jest pewna tajemnica, którą w radiu pokochałam i z którą chciałabym się jak najdłużej nie rozstawać. Ale bardzo lubię rozmowy do kamery i takie też robię i pewnie będę robić. Uznaję jednak, że to jest inny rodzaj spotkania. Takie odcinki są i pewnie też będą, choć tutaj znowu bardziej po mojemu. Pytanie z Instagrama. Ile zajmuje mi odcinek, nagranie, stworzenie dla niego treści? No więc taka najprostsza odpowiedź to pełny dzień. Ale więcej niż 8 godzin. Jeśli nie mam nic, to piszę scenariusz, potem nagrywam i montuję. Znacząco dłużej trwa przygotowanie treści, bo tutaj czytam, oglądam i to już są dni albo tygodnie, to wszystko zależy od tematu. Czy piszę słowo w słowo to, co chcę powiedzieć? To zależy. Pracuję wszystkimi metodami. Są takie podcasty, które nagrałam nawet bez kartki. Z wywiadami oczywiście jest inaczej. Tu ten czas, to umówienie spotkania, dojechanie na miejsce, nagranie, potem montaż, który, jak już mówiłam, zajmuje średnio 2 razy tyle, co samo nagranie. Czy odcinki solowe są trudniejsze niż wywiady? Tak. Czy bywają wywiady trudniejsze niż wszystkie solowe odcinki? Tak. Czy warto? Tak. Czy mam wywiady nagrane, a dotąd z różnych powodów nie puszczone w eter? Tak. Czy wiem, o czym będzie następny odcinek? Tak, jestem w tej chwili miesiąc do przodu, ale elastyczna na wszelki wypadek. Nie ma u mnie sezonów, ale są cykle. Teraz w tym roku jest dużo historii z okazji tych urodzin kina. Jest też nowy cykl piosenkowy, który bardzo Wam polecam. To są krótkie odcinki. To jest 6 minut zaledwie. Więc zupełna nowość u mnie. Od początku Scar in the City to są po prostu felietony audio, tak to sobie wymyśliłam. Zapis trochę mojej pracy, trochę moich fascynacji, tego, czym się chciałabym podzielić, ale też trochę zapis życia i tego, co się u mnie dzieje. Chciałabym jeszcze powiedzieć Wam o tym, że podcast nie jest najłatwiejszy w promocji. Dlaczego? Dlatego, że podcastu słuchamy poprzez różne platformy. A kiedy linki do tych różnych platform wrzucamy na przykład w post w mediach społecznościowych, no to ten post staje się dla algorytmu mniej atrakcyjny. I tak w kółko. Z drugiej strony słuchacze, użytkownicy, obserwatorzy, wy wszyscy, my wszyscy i tak, ja też tak mam, oczekujemy czegoś podanego na tacy. Nie wystarczy dzisiaj powiedzieć w nowym odcinku mojego podcastu to, to i to, kiedy nigdzie tego podcastu nie podaje, że oto on jest tutaj. No chyba, że się mylę, ale niestety statystyki pokazują wyraźnie, że słuchający i obserwujący lubią to źródło mieć. I jeszcze jedno pytanie, które przyszło od słuchacza o mój głos. Czy on jest taki, czy ja myślę, że mam taki, jak myślę, czy mam inny? Zdecydowałam, długo myślałam nad tym, zdecydowałam, że podzielę odpowiedź na to pytanie na dwie części. I teraz część pierwsza, która będzie dotyczyć głosu po prostu. No ja znam swój głos. Znam swój głos bardzo dobrze. Wszystkie jego blaski i cienie, tak? Bo cienie też znam i mam świadomość. Ponieważ słucham swojego głosu od 20 lat i z nim pracuję. I nie tylko słucham go, bo słucham go, jak go wypowiadam, ale też słucham montując swoje treści. Przez 20 lat, no możecie sobie wyobrazić, jeśli średnio co drugi dzień coś montuję, gdzie mówię, no to trochę tych godzin spędziłam na słuchaniu siebie. Znam wszystkie swoje oddechy, mlaśnięcia, niedociągnięcia, wszystkie swoje maniery, włącznie z tymi, które obowiązują teraz w internecie i z internetu przeszły bardzo mocno do takiego powszechnego mówienia, chociażby ta intonacja do góry w każdym zdaniu. Nawet tam, gdzie to nie jest konieczne, podciągamy do góry. Nie wiem, skąd to się wzięło. Tam, gdzie nie ma znaku zapytania. Myślę, że słyszeliście to wielokrotnie. Dlaczego tak robimy, trudno powiedzieć. Chyba każde czasy mają swoje maniery i my mamy jakby tak, jak ludzie przed wojną mieli inne powiedzenia i dziadkowie przecież nasi też mówili, mówią w jakiś konkretny sposób i on się różni od tego, jak mówimy my. Ja mam bardzo dobry słuch, więc łapię wszystko dookoła i trudno mi to potem czasem wyrzucić, więc przed nagraniem podcastu zazwyczaj, czy przed poprowadzeniem koncertu, staram się trochę uspokoić i wrócić do własnego ja, do ustawień fabrycznych. Tak, obserwuję to, słucham, omawiam to ze studentami, zastanawiamy się, skąd to się bierze. Czy to się bierze stąd, na przykład, że w radiu też jest tak, że w obrębie tych kilkunastu osób wszyscy po jakimś czasie jednak zaczynają mówić jednym wspólnym radiowym językiem, innym dla danej stacji radiowej. To się dzieje nieświadomie. Czy to dlatego, czy TikTok stworzył sobie taki język, który ma to bardzo takie gwałtowne akcentowanie na każde słowo, wręcz z dużą przesadą, po to, żebyśmy usłyszeli w tych krótkich formach wszystko, co mamy usłyszeć. Czy to się stało dlatego, że ktoś zaczął tak mówić, a inni zaczęli to podłapywać? Nie wiem. Bardzo ciekawa rzecz do zbadania, więc tak, ja myślę, że wiem, jaki mam głos i cały czas nad nim pracuję. Lubię swój głos, wiem, jak się mocno zmienił. Potrafię w swoim głosie usłyszeć, czy tak, nie wiem, po paru latach na przykład. Czy byłam wtedy szczęśliwa, czy nie? Czy miałam katar, to wiadomo. I potrafię mówić, jak jestem chora. Potrafię skupić swój organizm na te chwile nagrania, aby po jego zakończeniu nie móc wydusić z siebie ani pół słowa. Ludzkie ciało jest niesamowite. Podcast mój nigdy nie był pomyślany jako źródło zarobku. Bywa, owszem, ale nie jest to regułą i nie jest to też moją intencją. Zatem zwykle w miesiącu jednak to ja płacę więcej na niego niż on na mnie zarabia, bo kosztuje to wszystko, kosztuje hosting, chociaż są hostingi bezpłatne, to ja wybrałam taki płatny, kosztuje produkcja, kosztowałyby ewentualne właśnie nagrania podcastu wideo. Myślę, że w tej chwili odcinek taki nagrany na wideo kosztuje około 1000 zł, na pewno kilka stów trzeba za to zapłacić. Dostałam kilka razy już propozycję wejścia na Patronite. Ciągle o tym myślę. Może mi też napiszecie, co myślicie, jeśli się zgłosi, nie wiem, z 10 osób, które byłyby gotowe mnie wesprzeć tam, to mocniej to rozważę. Ale jestem na Buy Coffee Too. To jest taka platforma wsparcia twórców jednorazowa. Jednorazowym wsparciem. Nie trzeba się nigdzie rejestrować. Wystarczy po prostu wejść w link, który jest w każdym opisie każdego odcinka. No i tam po prostu można mi postawić wirtualną kawę. Za jaką kwotę chcecie? Od 5 zł po... Nie wiem, czy jest górna granica w tej chwili, ale tam jest duża dowolność i duża wolność. I to wspieranie teraz, bo o ludziach. I to jest miejsce na podziękowania dla wszystkich, którzy chcą mnie śledzić, chcą mnie czytać, chcą mnie słuchać. I jest to też w gruncie rzeczy najpiękniejsze wsparcie, obecność, podanie podcastu dalej. Za każdym razem, kiedy lubicie posta, przekazujecie go dalej, udostępniacie albo zapisujecie post na Instagramie. To są tak małe rzeczy, a dla nas po drugiej stronie, mogę mówić za siebie, ale pewnie za wielu, tak ważne. Stąd te prośby, zaobserwuj, zapisz. Algorytm to czyta, pokazuje szerszej grupie osób posty, które się cieszą właśnie takim waszym zainteresowaniem, więc jeśli kiedykolwiek będziecie się zastanawiać, dać to serduszko, zapisać na później, udostępnić, to tak. Jeśli osoba, która to pisze, jest wam miła, to tak. My to powtarzamy czasem już automatycznie z prośbą o te obserwacje, też o gwiazdki w tych serwisach podcastowych, ale to rzeczywiście tak działa. I to jest jedna z największych zmian w ostatnich latach. Jak sprawić, aby to, co chcemy powiedzieć, co wiemy, że jest napisane, przedstawione w rolce, czy w jakikolwiek inny sposób zaprezentowane, wartościowe, jak zrobić, żeby to do was dotarło? Bo technologia nam najczęściej nie pomaga, a czasem nam przeszkadza albo jest wobec nas kompletnie obojętna. Media w sieci umożliwiły też codzienny kontakt z odbiorcami i ja też jestem tego beneficjentką. Nie trzeba już pisać do gazety czy do radia, po prostu pisze się pod postem, czasem w wiadomości prywatnej. Takie wiadomości też dostaję. Czy są to zawsze miłe wiadomości i komentarze? Nie. Czy ten kontakt jest ważny? No oczywiście, że tak. Czasem się tylko zdziwię, dlaczego ktoś pod odcinkiem podcastu na przykład, który jest kompletnie neutralny, nic tam nie ma jakiegoś sensacyjnego. Pisze na przykład komentarz taki, który tego typu komentarze zawsze najbardziej mnie bolą. A kogo to obchodzi? Zadaję wtedy sobie to samo pytanie, co wiele osób w odpowiedzi na hejt. Po co pisać coś takiego? Co ci daje, że napisałaś coś takiego? Wyznaję zasadę, że najsurowszą oceną jest brak naszej obecności tam, gdzie nam się po prostu nie podoba. Kiedyś tata opowiadał mi o... Mój tata jest śpiewakiem operowym, o takiej recenzentce, która potrafiła zrecenzować spektakl i wymienić w tym tekście swoim na przykład każdego prawie solistę, solistkę poza jedną osobą. I ta jedna osoba wiedziała, że to nie był jej wieczór. I myślę, że właśnie nasza obecność lub brak naszej obecności to jest ta recenzja, to jest ta ocena, a nie to, czy my sobie damy upust w komentarzu, w słowach. Z wieloma moimi słuchaczami i czytelnikami mam stały kontakt. Jestem za to bardzo wdzięczna. Z wielką radością czytam wiadomości i zawsze przeczytam z wielką radością wiadomość. Zawsze też chętnie porozmawiam po koncercie, jeśli tylko jest taka możliwość. Można się ze mną umówić, jeśli wiecie, że się spotkamy przy okazji jakiegoś koncertu. To napiszcie wcześniej, będę przygotowana, wyjdę, pogadamy. I cenię sobie bardzo Wasze odpowiedzi na moje pytania. Czasem pytam, o czym byście chcieli posłuchać w następnym odcinku, albo no, różne takie, czy wolicie dłuższe, krótsze, różne takie techniczne też pytania. I mogę teraz też spytać, będę znowu bardzo wdzięczna za odpowiedzi, czy jest coś, czego Wam tutaj u mnie w podcastach, w mediach społecznościowych brakuje? Co być może kiedyś było, a dzisiaj już nie ma, czego nigdy nie było, abyście bardzo chcieli. Czy czegoś Wam brakuje? Co mogłabym jeszcze dodać? I wracam do odpowiedzi na pytanie o głosie. Czy mój głos jest taki, czy jak myślę, czy jest inny? Bo głos to nie tylko to, co słyszycie teraz. Głos to jest też zdanie w sprawie, zajęcie jakiegoś miejsca, opowiedzenie o czymś, co jest zwrócenie uwagi. Ten głos w takim szerszym rozumieniu. Czy go mam w ogóle? Czy jest taki, jak myślę, że mam, czy jest inny? Zaczęłam się nad tym zastanawiać. Mam dzisiaj 40 parę lat i z całą pewnością jestem no, nie w najmłodszym pokoleniu i twórców, i dziennikarzy. Myślę też, że moje pokolenie to jest to pokolenie, które może z perspektywy historii świata nie jest jakieś wyjątkowe, ale jednak łączy to, co było, z tym, co jest teraz albo z tym, co będzie. Bardzo szybko świat się zmienia. Ja nie korzystam w ogóle w pracy swojej, na razie jeszcze, ze sztucznej inteligencji, ale jestem na to otwarta i być może takie próby jakieś się pojawią. Na pewno nie wykorzystam jej do tworzenia postów albo do pisania odcinków podcastu. Tutaj zostawiam siebie po prostu i to też jest jakaś tam moja zasada, ale AI jako narzędzie w researchu czy narzędzie jakieś porównawcze, to może być ciekawa rzecz i na pewno to sprawdzę. Zatem, czy ja mam głos? Czy mogę, mam taki głos, mam taką siłę, to też jest, głos jest siłą. Czy mam taką siłę, aby was namówić na wizytę w kinie? Albo żebyście poszli na jakiś koncert? Albo żebyście czegoś posłuchali? Chciałabym go mieć i jeśli mogę mieć jakieś marzenia z okazji 5 lat podcastu Score in the City i mojego istnienia po dziennikarsku w sieci, to byłoby to właśnie takie marzenie, żeby ten głos mieć. A ja jestem dokładnie taka jak mój wirtualny świat. Lekko staroświecka, dbam sobie o swój język pisany i mówiony. W ogóle nie nadążam za tym, co nowe. Ale zarówno nowe, jak i stare odczytuję zawsze w kontekście. Łączę ze sobą różne sprawy, różne tematy, bo wierzę, że wtedy opowiadanie o świecie ma sens. Zaczynałam w radiu i w gazecie dawno, dawno temu. Dziwne to jest wspomnienie, bo wtedy dla radia robiło się jeszcze relacje na telefon. Dzisiaj już można program nagrać na telefonie, także w ogóle nie usłyszycie, że to na telefonie. Wszystko się zmieniło. Od 5 lat duża część mojej pracy dzieje się w sieci i tam też jest odbierana. Trzymam się w tej pracy swoich prywatnych małych zasad. Trzymam się siebie. Rozmawiałam ostatnio o internetach z moją ulubioną 11-latką i zapytałam ją, czy ona wie, czym się zajmuje influencer. A ona odpowiedziała, że oczywiście, że wie, że influencer udostępnia się. Tak odpowiedziała, udostępnia się. To do niej należy przyszłość. A skoro ona twierdzi, że bycie online w pracy, z pracą, polega na udostępnianiu siebie, no to wierzę, że robienie tego na własnych warunkach nie jest takie głupie. Do usłyszenia, do przeczytania, do zobaczenia i bardzo dziękuję. Magda.